Ewangelia jest kontynuacją tej myśli, którą starałem się, może nieudolnie, nakreślić już w poprzednich spotkaniach. I ona wyraźnie pokazuje, co to jest ten szabat, o którym czytaliśmy tutaj w pierwszym czytaniu, jak lektor nam czytał, że wejdziecie do jakiegoś swojego odpoczynku, wejdź tam do swojego odpoczynku i w końcu zastanawiamy, o co tu chodzi. Ten odpoczynek Boga to jest właśnie Jego ukrycie. Jego ukrycie, Jego skromność, ale też życie ukryte Boga. I Jemu się to też podoba, kiedy ktoś, kto się mieni Jego dzieckiem i chce się modlić, modli się w ukryciu. Czyli w tym odpoczynku, w tym szabacie. On w modlitwie naprawdę odpoczywa, taki człowiek. Jego modlitwa nie męczy. Wielu z nas może się niepokoić tym, że szczególnie na adoracjach, na samym początku, przez 15, 20 minut, pół godziny mamy walkę z naszym ego. Jest bardzo trudno i nic nie robić, tylko być przed Bogiem. To wcale nie jest takie łatwe. Okazuje się, że to jest jedna z najtrudniejszych czynności, nic nie robić. Jeśli tylko jesteś przed Nim. Właśnie. To jest tylko jesteś. Nareszcie jesteś. Nareszcie istniejesz. Nie musisz dbać wtedy o czyjeś spojrzenie, o czyjeś zauważenie. Jesteś. To jest bardzo ważne dla nas, że się odczuwa własne istnienie. I dlatego jest takie trudne. Bo jest trudno siebie znieść. Ale już ktoś, kto praktykuje adorację, wie, że wystarczy 40 minut, nawet godzina i wchodzi się w zupełnie inny świat. Nie mam za często okazji długo adorować Pana Jezusa, ale zdarza mi się przynajmniej raz na miesiąc poadorować sobie Go 2, 3 albo 4 godziny. Ale wtedy zamykam się i uciekam. Uciekam, ukrywam się tak, jak On jest ukryty. I wtedy się to udaje. Kiedy wiem, że nikt mnie nie obserwuje, że nie mam widzów, że nie mam widowni i że nawet wybieram takie miejsca, w którym nikt nie wie, kim jestem. Wtedy wiem, że jestem. Nie mam tej pokusy, że ktoś mnie widzi, że ktoś mnie obserwuje. Będzie mi trudno dzisiaj chyba adorować, wiedząc, że tak, tutaj właśnie ojciec Augustyn Baranowski adoruje Pana Jezusa. Jak tu być prawdziwym na oczach tylu ludzi, prawda? Ale nam bardzo wyraźnie to Jezus stawia, co Jemu się podoba w modlitwie. To jest jedna z takich cech, która jest dla Niego bardzo istotna. Gdy się modlićcie, nie bądźcie obłudni. Proszę, zwróćcie uwagę. Pierwsze zagrożenie dla modlitwy, żadne inne, tylko co? Obłuda. Obłuda, obłuda, obłuda. A jak to się robi? No to od razu wyjaśnia, że są tacy ludzie, co w synagogach i na rogach wystają i modlą się, żeby się ludziom pokazać. Może również sobie samemu chcą się pokazać jako lepsi, jako wspaniali. Ale przede wszystkim myślą o tej widowni. I ja chciałbym w tych rekolekcjach, tej konferencji by zwrócić waszą uwagę na to, żebyście o tym myśleli w czasie modlitwy. Czy czasem się nie przyłapujecie na tym, jak was widzą? Czy czasem nie jest to też intencją modlitwy? Albo przynajmniej ukrytym tłem modlitwy? A on mówi o ukrytej modlitwie. Mówi, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi, módl się do Ojca Twego, który widzi w ukryciu. Co to znaczy widzi w ukryciu? Dostrzega cię przede wszystkim wtedy, kiedy wchodzisz w ten odpoczynek ukrycia. Gdy Jezus namawia swoich uczniów do posty, do modlitwy i do jałmużny, wyraźnie im wskazuje, by nie czynili tego dla podziwu ludzi. A mówię wam, że jest to subtelna pokusa. Jest bardzo trudno zauważyć to, że robimy coś dla ludzkiego oka. By się chwalić swoimi czynami, zyskać przez to uznanie. Każe im to uczynić w ukryciu i za każdym razem dodaje, by tak to czynili, bo tylko Ojciec, który widzi w ukryciu, może być świadkiem ich czynów. Za każdym razem dodaje zagadkowe sformułowanie i Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, tak jest przy jałmużnie, przy poście i przy modlitwie. Te tajemnicze słowa nas pytają, co on ma oddać, bo tak jest napisane o jałmużnie. W ukryciu módl się, daj jałmużnę, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. O modlitwie? A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. I znowu przy poście. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Ale jest napisane, co odda? No bo jak odda, to znaczy, że co, coś wziął? Czy coś nam się należy? Dlaczego nie napisano, co odda mnie, jeśli ja będę się modlić w ukryciu? I to jest piękne, uważam to za majstersztyk literacki zresztą. No jeśli odda w ukryciu, to nie możemy wiedzieć, co odda. To jest ukryte, rzeczywiście ukryty dar. Dar, o którym się nie mówi publicznie, dar intymny. Dawać jałmużnę w ukryciu, pościć w ukryciu, zawsze wtedy przychodzi mi na myśl, że oddać coś, czego się nie da nazwać. Dlatego nie jest napisane w Ewangelii, co odda ojciec w ukryciu, bo się tego nie da nazwać, bo tego, to jest zbyt intymne. To jest zbyt duchowe. Wszelkie próby nazywania tego, co on odda, byłyby już jakąś profanacją tego daru. Więc o tym się nie pisze. Odda tobie, nie wiadomo, co odda. Będzie to coś, co jest tylko między tobą a Bogiem. I nikt do tego nie ma wglądu. Ukryte życie z Bogiem w Jego szabacie, w Jego odpoczynku, jak chce to tłumaczenie, czy zaprzestaniu, w Jego skromności, w Jego schowaniu się przed tym światem. I dlatego tam w tym liście dzisiaj czytaliśmy tak, no właśnie, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, do Jego ukrycia, szabatu, nikt z was niech nie mniema, że jest jej pozbawiony. Każdy może sobie zafundować życie modlitwy, życie duchowe, życie ukryte z Bogiem. Każdy. Bóg chce, byśmy mieli udział w tym, co najcenniejsze poza całym stworzeniem. Przypomina ojca, który ofiarował dziecku skarb, ale zapakował w przepięknym opakowaniu. Dziecko trzyma w ręku paczkę ozdobioną 6 obrazkami. 6. Paczka ma 6 płaszczyzn, jak 6 dni stworzenia. Ten świat jest taką paczką dla człowieka. Ale ojciec mówi tak. Nie paczka, nie opakowanie jest ważne, dziecko. Zapraszam cię do tego, co jest w niej ukryte. Dziecko się waha, bo na płaszczyznach paczki są przepiękne obrazki, przyciągające wzrok. Nie może oderwać od nich oczu. Ojciec ponownie mówi, doznasz odpoczynku, zaprzestanie cię męczyć niepokój, gdy zdobędziesz się na odkrycie tego, co w niej ukryte. I tak my jesteśmy pozostawieni wobec paczki wszechświata, paczki opakowanej 6 dniami stworzenia, ale nie ona jest istotna, tylko to, co wewnątrz ukryte, ukryte życie Boga. Ta paczka jest ogromna, zapakowana wielokrotnie, kosmicznie. Trzeba wielkiego trudu, by dostać się do wnętrza. Poza tym jest uwodząca piękną przyjemnością z zewnątrz. Jest tam diament Jego miłości, diament Jego obecności, diament odpoczynku w Nim samym, który uwalnia od niepokoju, jaki daje to życie i ten świat. Odpoczynek, czy też zaprzestanie Boga, to ukryte życie, szabat Boga, jak to nakolwiek nazwiemy, jest ukrytym diamentem w kopalniach tego świata, powiedziałem. Wszystko, co najcenniejsze, jest zawsze najbardziej ukryte. Najcenniejsze przedmioty, jakie masz w domu, nie wystawiasz przez okno, tylko ukrywasz. A zresztą, skoro już mowa o tych diamentach, przyczepiłem się do nich. To są najcenniejsze minerały świata. Ale gdzie je człowiek może znaleźć? Wygasłe wulkany, koryta rzek, piaszczyste wybrzeża są szczegółowo przeczesywane w poszukiwaniu diamentów. Aby to było możliwe, uzyskanie tylko 1 karata lub 0,2 grama diamentu musi być wydobyte przeciętnie 250 ton skały, czyli gruntu, piasku. Dlatego też mówimy o wyjątkowo rzadkim występowaniu diamentów. W korytach rzek znajdują się kryształy diamentów, na ich dnie, nie na powierzchni, ukryte. Na dnie Jezus stał, przyjmując chrzest. Po dnie szli Izraelici wychodząc z Egiptu. To są diamentowe korytarze do szczęścia w odpoczynku i zaprzestaniu Boga. Pomyślcie, trzeba odrzucić 250 ton pokus, by zdobyć ułamek grama diamentowego szczęścia uczestnictwa w Jego życiu, ukrytym życiu. A gdy go znajdziesz, Gdy wreszcie doznasz odkrycia ukrytej obecności Boga, to na tym nie koniec. Im głębiej wchodzisz w Jego ukrytą obecność, tym więcej musisz tracić. Podobnie jak jest z diamentem. Do momentu, gdy diament jest osadzony do wyrobu jubilerskiego, traci przeciętnie połowę swojej wagi. Ja też schudłem. Którą miał jako surowy kamień. Nieobrobiony, niewypolerowany diament wygląda jak niegodny zainteresowania kawałek szkła. Dopiero po tej obróbce, wyszlifowaniu facet, tak się to nazywa, oblicz tych płaszczyzn, on zaiskrzy i ukaże swoją pełną urodę. Ja myślę, że to jest przepiękny obraz obecności Boga, ukrytej obecności Boga, która się wydaje być z zewnątrz mało pociągająca, skromna, jeszcze opakowana tym światem. Niby kawałek szkła może leżący na ulicy. Ale gdy pozwolisz sobie na szlifowanie modlitwą tego skarbu, adoracją, odkryjesz nieporównywalną z niczym urodę Jego piękna. Bóg jest piękny. Trzeba to odkrycie wielokrotnie studiować, jak jubiler, który przygląda się diamentowi, by następnie szlifować jego powierzchnię i wydobyć to olśniewające piękno diamentu, który stanie się brylantem. Brylant zwykle ma 57 oblicz. 32 oblicza górne i 24 dolne. To jest dużo pracy, żeby coś takiego wyszlifować. Bardzo dużo pracy. Ja sądzę, że modlitwa jest też bardzo trudnym minerałem dla nas. Że im więcej się ją szlifuje, ale też o niej się mówi, rozważa się, im więcej się też modli człowiek, tym oczywiście doskonali się, ale też tym pokusy są coraz bardziej wyrafinowane. Dla ludzi, dla świata zewnętrznego, możesz wtedy nawet stać się pośmiewiskiem. Dużo stracisz na wadze, na wartości. Może wzgardą. Może kimś, kogo się nawet wyśmiewa. Bo prawdziwa pobożność, to dziwne, jest wyśmiewana. A fałszywa szuka pochwały. Czy nie było tak z Chrystusem? Nie chciał być królem podziwianym, tylko królem podziwiającym swojego Ojca. Podziwiającym każdego z nas i zapłacił za to cenę, o jakiej czytamy w Biblii. Jezus za wszelką cenę nie chciał być królem podziwianym. Zresztą to jest istota obłudy. I bez względu na cenę zechciał być królem wyśmianym. By tylko móc oglądać oblicze swego Ojca. Być może nie jest trudno zrezygnować z pięknej królewskiej szaty, gdy się jest królem i zawsze się nim będzie. Nam jednak najłatwiej szukać potwierdzenia własnej wartości właśnie w okryciu ciała. Szata nic nie pomoże, gdy człowiek wewnątrz jest pusty i nie ma w nim godności dziecka Bożego, nie ma w nim prawdy, a jego modlitwa jest sztuczna albo kopiowana, udawana, albo na pokaz. Dla własnego celu. Na nic nie zda się jej zdarcie, gdy ktoś na wieki będzie emanował wewnętrznym, ukrytym synostwem Boga. Posłuchajcie. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 15-16. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby obwołać królem, sam usunął się znów na górę. O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro. Nie chce być królem. Ta sama Ewangelia, 19 rozdział. Żołnierze, uplutłszy koronę z cierni, włożyli mu na jego głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu żydowski, i policzkowali go. Na to się zgodził. Napisałem to rozważanie, choć boję się jego treści, prawdę mówiąc. Boję się tych słów, bo one zawsze stają się rzeczywistością. Oby to, co przeżyłem, doznając wzgardy, wystarczyło do odkrycia oblicz Boga, choćby 57. Oby to, co przeżyłem, wystarczyło, by nie przeżyć więcej. Oby to, co było, Bóg mi policzył za oczyszczenie i obym nie uciekał się do udawania czy obmywania się, by spodobać się Bogu. Obym nie modlił się po to, żeby zaistnieć w ludzkich oczach. Obym modlił się, obyśmy my się modlili wszyscy w ukryciu. Tak, żeby Bóg mógł nam oddać to, czego się nie da nazwać. Amen.